Niedziela, 21.00 i 82. odcinek Rozmowy Kontrolowanej, w którym jak co tydzień witają Was Adam Lange oraz...
Adam Hekle, dzień dobry.
Zanim przejdziemy do dzisiejszego gościa, gaść ogłoszeń od lokalnego cyberkaznodziei Adama. Adamie?
Tak, pierwsze ogłoszenie jest takie, że mamy już Picture in Picture Stream, jak nam taki wynalazek zafundował. Drugie ogłoszenie jest takie, że mam nowy monitor, więc mamy już pełnoekranowe ogłoszenia duszpasterskie i można powiedzieć, że wersja podcastowa jest oczywiście na live, zaufana trzeciastrona.pl i tam są wszystkie linki do naszego programu. A drugie ważne ogłoszenie jest takie, że Oh My Hack już za rogiem, 26-27 listopada i uwaga, uwaga, jest już program, w końcu poskładałem. Jest dobry. Myślę, że jest dobry. Jest co najmniej tak dobry jak w zeszłym roku, o ile nawet nie lepszy. A to w zasadzie tyle ogłoszeń duszpasterskich na tym etapie. Oczywiście wyjściówki będą do rozdania na koniec audycji.
I druga część ogłoszeń. Pamiętajcie, na zawsze na końcu. Słuchajcie, a dzisiejszy gość, nasz dzisiejszy gość od początku swojej kariery związany był i jest z bezpieczeństwem. Występował na konferencjach, dzieląc się wiedzą, zanim my w ogóle pomyśleliśmy o jakichkolwiek występach. Audytor, pentester, ekspert bezpieczeństwa, więc myślę, że czas poznać Michała Melewskiego. Cześć, Michał.
Dobry wieczór wszystkim.
Cześć.
Już jesteś online.
Okej, dobra, to się poprawia.
Krawat popraw. Ludzie już komentowali, że hakerski węzeł masz na krawacie, na zdjęciu.
Nie godzinę więc... robiłem.
A Michał, na początek przedstaw się naszym słuchaczom i widzom, powiedz kim jesteś i co odpowiadasz, gdy ktoś pyta, czym się zajmujesz.
Dobrze, to tak troszeczkę od końca, że jak ktoś pyta, czym się zajmuje, to mówię, że się komputerami zajmuję. To zależy też komu, bo to pewnej części ludzi mówię, że wtedy, że jestem inżynierem bezpieczeństwa, to taki modny termin. A kim jestem? No tak, inżynierem bezpieczeństwa, który od tam prawie 20 lat robi coś związanego z komputerami. No i człowiekiem, który miał strasznie dużo szczęścia, że tak mu się udało tam dobrze pokierować tą karierą, to przesada, ale że tak się ułożyło, że jestem tu, gdzie jestem dzisiaj. Jestem za to wdzięczny wszystkim ludziom, których spotkałem po drodze na różnych etapach kariery.
Słuchaj, na pewno będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś. Natomiast zacznijmy od bardzo nurtującego może niektórych naszych widzów pytania. Skąd kasztań? Czy to jakiś taki obsekowy ruch? Bo to taki nie jest unikatowe słowo w internecie i może trudniej cię wygooglować w ten sposób.
Tak, to znaczy z jakichś takich strasznie dawnych czasów, gdzie grałem w bitewnego Warhammera, taka figurka Wagra. I że tak powiem, moją ulubioną armią byli Undeadzi, to jeszcze tam wersja któraś, bo teraz to jakoś porozdzielali. I to był taki ród wampirów, którzy tam Manfred von Karstein i tak dalej, i tak dalej. I jakoś tak sobie zapożyczyłem tą ksywkę, bo mi się spodobała. No bo to, że tak powiem, nie ma co czekać, aż ktoś ci nada jakąś ksywkę, bo wtedy się wyląduje z jakąś głupotą, więc trzeba sobie samemu pokierować. I tak zacząłem się podpisywać, gdzie mogłem. I tak już zostało. No, tam jest modyfikacja, bo tak Karsteinów to dużo ludzi wpadło na ten sam pomysł, więc po hakersku jest z jedynką tam zamiast i, więc w skrócie tyle.
Czyli tajemnica się wyjaśniła. To teraz cofniemy się trochę w czasie, bo musimy jakoś rozpocząć tą twoją przygodę z komputerami. I czy pamiętasz, jak ta przygoda właśnie w twoim przypadku się zaczęła? Czy to było, wiesz, granie? Bo dzisiejsze, w ogóle pytanie konkursowe dzisiejsze będzie z tematyki gier, więc to jest taka ciekawostka. Więc czy to było granie, czy od razu usiadłeś i zacząłeś coś klepać w Basicu na przykład?
To nie, bo ja się zetknąłem z komputerami, jak miałem 3 albo 4 lata, ponieważ wtedy mój ojciec sprowadzał do Polski komputery, nie pamiętam, z Hongkongu czy skądś tam i to było 86 chyba. Więc pecety pojawiły się w domu, to wtedy był chyba tam 80-86 procesor albo coś jeszcze bardziej prymitywnego i zaczęły się pojawiać w domu. No i oczywiście, no od czego mogłem zacząć w wieku 4 lat? No, patrzenie, jak ktoś inny gra, no bo przecież obsługa klawiatury była dosyć skomplikowanym zagadnieniem w owym czasie. No i tak, że tak powiem, z komputerem było obecne w domu od dawien dawna i gdzieś tam nawet dostałem na jakimś komunie jakieś Commodore, który szybko poszedł w odstawkę, bo pojawił się jakiś tam 286 w domu. No i tak, a potem, no to tam mówię, potem się grało, potem jak gry się zrobiły, zapewne też zaczęło hakować save game'y. No a potem to już po prostu spirala w dół, jakieś tam ziny, instalowanie Linuxa z wipowaniem partycji Windowsowej przy okazji, bo przecież te partycje to skomplikowana sprawa. No i jakoś tam Turbo Pascal, potem jakieś C, no i potem już poszło pozamiatane. No i tak do dzisiaj.
Ta spirala w dół, znaczy co do kierunku to jeszcze możemy podyskutować, natomiast wygląda na to, że faktycznie cię dosyć solidnie porwała, ale nie pociągnęła cię na Politechnikę i cieszę się, że to pytanie akurat przypadło mi, bo ja też skończyłem zarządzanie i marketing, choć bez specjalizacji w tym, w czym, to było w e-commerce. Ja akurat w księgowości się trochę próbowałem specjalizować, a nie za bardzo mi to wyszło. Jaka była twoja motywacja, że akurat taki kierunek wybrałeś właśnie, a nie komputer? Można już było studiować komputery, tak, tak bardziej. Tak,
jak najbardziej. To jest fajne pytanie, bo to oczywiście się z lenistwa tak naprawdę. Ponieważ w moim liceum było coś, co się nazywało matura łączona. I to po prostu polegało na tym, że ja musiałem wtedy zdawać matematykę i fizykę na maturze i był obserwator z Politechniki w czasie tego. Jak się zdało odpowiednio dobrze, to się dostawało od razu indeks na wybranym przez siebie kierunku, ale tylko tam z jednej katedry, czyli tam to wtedy była katedra budowy maszyn i zarządzania, więc tak dwa bardzo pasujące do siebie tematy. Jeszcze moi rodzice bardzo tam usiłowali zrobić ze mnie, że ja na ekonomiczną pójdę i będę tam, że tak powiem, te komputery mi, te głupoty mi z głowy wywietrzeją. Ale no postawcie się w sytuacji człowieka, który właśnie zdał maturę, już ma indeks, a jeszcze ma teraz miesiąc, żeby się przygotowywać do jakichś egzaminów gdzieś indziej. Więc moja motywacja była po prostu bezbrzeżna, niczym Morze Bałtyckie, więc no nie dostałem się na tą ekonomiczną i poszedłem na tę Politechnikę. Co zresztą okazało się dosyć ciekawym doświadczeniem, ponieważ wtedy była taka moda, że to zarządzanie i marketing to wtedy, to był 2001. Wtedy zarządzanie marketingów to było wszędzie pełno. No i Politechnika też sobie zrobiła zarządzanie marketing, ale to było zarządzanie marketing z nazwy, bo jak przyszedłem, to dostałem analizę matematyczną, statystykę, materialnictwo, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, rysunek techniczny. Więc generalnie pierwsze 3 lata to tak nas szkolili, że ja mogłem spokojnie potem jakieś mosty budować albo inne tam konstrukcje stalowe projektować. W międzyczasie tam wrzucali nam jakieś tam na to księgowość, a to marketing, a to jakąś mikro, makroekonomię, ekonometrię. A potem po tych 3 latach stwierdzili, że no trzeba wybrać sobie specjalizację. No i tych specjalizacji były, że była logistyka, projektowanie jakościowe, ergonomia, no i to gospodarka elektroniczna była takim chyba najsensowniejszym, co można było wybrać. No i tak wybrałem. I to nawet było całkiem ciekawe, bo było dużo z podstaw zarządzania i dużo było takich tematów typu jakieś tam Prince 2, Agile, nie wiem czy Agile już wtedy były, jakieś testowanie oprogramowania, metody rozwoju oprogramowania, projektowania baz danych, więc jakoś tam te komputery się tu i ówdzie przebijały. To tak trochę nawet zaprocentowało potem w późniejszym życiu, że jak słyszałem, że są jakieś systemy zarządzania bezpieczeństwem, to nie uciekałem z krzykiem, że to jakaś papierkologia.
No ale musimy się o to spytać, czy tego rodzaju studia pomogły ci później w karierze? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Znaczy to jest takie szerokie pytanie, że czy studia w ogóle pomagają w takiej karierze? I na pewno studia uczą człowieka, jak się uczyć. Tam pomijając dowcipy typu, że tu masz książkę telefoniczną i za 2 tygodnie masz recytować na pamięć. Ale no tak otwierają horyzonty. No, na pewno przerabiałem rzeczy, których tak samodzielnie nigdy bym się pewnie za nie nie zabrał. Więc to było ciekawe, takie rozszerzające horyzonty. Czy pomogło? No tyle, że potem jak gdzieś się stykałem, szczególnie w banku albo w jakimś tam w czasie konsultingu z jakimiś tam tematami, no to też miałem trochę większą wiedzę na ten temat, co to jest, skąd się bierze i dlaczego dany projekt padł albo nie padł. Więc trochę pomogło z takiej bardziej perspektywy humanistycznej niż technicznej.
Co, ja muszę zadać pytanie, które padło na czacie i to aż 3-krotnie. Mianowicie czujne oczy naszych czytelników, słuchaczy wypatrzyły książkę Panzer Tactics. Czy mógłbyś rozwinąć trochę ten temat?
Tak, to generalnie będzie na pewno hobby. Druga wojna światowa i jakaś tam taktyka zawsze mnie interesowała, więc od czasu do czasu kupuję sobie jakąś taką książkę z gatunku. Jakby mi przyszło zarządzać na przykład batalionem, nie zarządzać, dowodzić batalionem pancernym, to jestem teoretycznie przygotowany do tematu.
Ale ja mam pytanie uzupełniające. Czy batalionem pancernym z czasów II wojny światowej, czy współczesnym też?
II wojny światowej współcześnie to trochę trudniej by było, bo to się bardziej komplikuje.
Okay.
Tak.
Czy jeszcze podróż w czasie, nie tylko zmiana roli?
Tak, zgadza się.
Jesteś gotowy.
Jak już to
wyzwania.
To cała cywilizacja się posypie i zaczniemy walczyć o zasoby, to tak, polecam się jako lokalny dowódca jakiegoś watażu.
Notujemy.
No dobra, to wracamy na tory naszych pytań. A kiedy poczułeś, że bezpieczeństwo to jest właśnie to, co chciałbyś robić w życiu?
Pewnie jak aresztowali Kevina Mitnicka. Się wzięło, że ja to bym lepiej zrobił, nie? To by mnie złapali.
Choć ta kariera przez więźnia do tak. Eksperta jest krótsza, tak?
Tak, dokładnie. Nie, tak naprawdę to z komputerami byłem związany dosyć długo i zawsze miałem jakieś takie, coś mnie ciągnęło w tym kierunku grzebania w... Tak jak pamiętam, że pierwsza gra, która była taka dosyć trudna, na którą trafiłem, to było UFO Enemy Unknown, XCOM, nie pamiętam, bo to w Stanach miało jeden tytuł, w Europie drugi. I to było strasznie trudne, no więc zacząłem przerabiać save game, żeby tam sobie podbić te parametry postaci. I w ogóle to było moje pierwsze zetknięcie z Integer Overflow, bo im sobie dałem im jakieś parametry typu tam siła 255, a potem awansowali i już było już słabo wtedy, bo już trochę mniej mieli. I nie rozumiem czemu, no to zacząłem doczytywać. No i tak jakoś od tego hakowania save game'ów do bezpieczeństwa jakiegoś komputerowego, to jakoś tak krótka ścieżka, mam wrażenie, i chyba wielu z nas robiło coś podobnego.
Dobrze, to się jakoś objawiło w pewnym momencie? Pamiętasz gdzieś w swojej właśnie historii taki moment, gdzie pomyślałeś, teraz to już będzie bardziej security niż IT?
To jest dobre pytanie. Chyba jakoś tak, że tak powiem, pierwsza instalacja Linuxa. I zacząłem instalować pierwszy raz zainstalowałem Linuxa i wtedy, nie wiem czy ktoś pamięta, były takie magiczne dokumenty how to. No i czytałem to how to i nagle było jakieś security how to. No i sobie zacząłem czytać, gdzie są te hasła. I wtedy się okazało, że hasła to są w tym pliku, tylko że są zaszyfrowane. No i jakieś tam, tak powiem, a w Linuxie to można było się zabutować jako single i wtedy nie było tych haseł. I tak jakoś w tym kierunku stwierdziłem, że to jest fajne. Miałem tam jakieś epizody jeszcze po drodze, tam trochę administracja systemami, trochę właśnie security, ale gdzieś w pewnym momencie stwierdziłem, że trzeba się na coś zdecydować i jakoś poszedłem w tym kierunku tego security, bo wydawało się takie bardziej, przepraszam za kliszę, ale bardziej seksowne niż instalowanie 15 serwera z rzędu. Z całym szacunkiem dla ludzi, którzy instalują serwery zawodowo.
Teraz to już chyba tylko deployuje i wiesz, i skryptami wszystko robi. No, ale to kiedyś były inne czasy. Kiedyś było, trzeba zainstalować ręcznie z płyty albo co gorsza z dyskietek Slackware'a na przykład. Wygrzebaliśmy, że już na studiach pracowałeś jako bezpiecznik. Jak trafiłeś w ogóle do swojej pierwszej pracy? Pamiętasz ten czas, kiedy poszedłeś na swoją pierwszą rozmowę o pracę?
Pierwszą rozmowę to pamiętam, ale to nie była moja pierwsza praca, bo jak trafiłem? Jakoś tak było na Politechnice, że na trzecim roku to nam tak zrobili te zajęcia, że ja już w środę o 15 to już odkładałem książki, już miałem wolne do końca tygodnia, do poniedziałku w zasadzie. Stwierdziłem, że no coś trzeba z tym czasem robić. Miałem już wtedy jakieś doświadczenia tam freelancerskie i tak się złożyło, że gdzieś tam znowu przez tam znajomy znajomego, którego tam znał mój ojciec, bo tam gdzieś tam polowali wspólnie. Trafiłem właśnie do firmy DGA na początku, przed oficjalnym rozpoczęciem, jako jakiś taki miesiąc czy dwa miesiące stażu, że takie wynieś, przynieś, pozamiataj, oskryptuj. I jakoś tam posiedziałem, coś porobiłem. chyba nie byli niezadowoleni bardzo, bo po jakimś czasie zadzwonili i zapytali, czy nie chciałbym przyjść na dłużej, bo im się jakiś bardzo duży projekt security zrobił, a wiedzą, że ja coś tam generalnie wtedy wiedziałem trochę więcej o tam bezpieczeństwie systemów Unixowych, powiedzmy, i stwierdzili, że mogę się przydać. No i tak przyszedłem, no i zacząłem siedzieć i pisać najpierw jakieś checklisty do systemów Unixowych, a potem jakieś raporty z tego, a potem zacząłem jeździć z nimi na te audyty. No i tak 2 lata przesiedziałem tam. Więc wtedy jeszcze byłem na studiach, więc tak mocno co pół roku mi się plan zmieniał na studiach, więc co pół roku im mówiłem, że teraz to będzie pół etatu, a teraz to już będzie 3/4, a teraz wracamy na pół etatu. Więc tak troszeczkę to wyglądało i to często było tak, że nie miałem w zasadzie dni wolnych, bo tam powiedzmy wracałem w piątek z audytu, przez sobotę, niedzielę nadrabiałem coś na studia, a potem w poniedziałek znowu gdzieś jechałem. No i tak końcówka studiów wspominam jako taki rozmyty okres. Co się działo, to nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że dużo pracowałem.
Tak, jak przeczytać twój profil LinkedInowy, to jest tam tych ról, które pełniłeś w tym czasie sporo, bo to są i pentesty, i analizy kodu, analizy podatności, zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Czy to znaczy, że po prostu byłeś sam i byłeś takim CISO, tylko wtedy jeszcze się to tak nie nazywało, czy tak dużo rzeczy cię interesowało naraz?
Nie, znaczy interesowało mnie dużo rzeczy, ale to troszeczkę było tak, że co sobie klient zażyczył, to się robiło. Czyli DGA się specjalizowało w tym tam systemach zarządzania informacjami, bezpieczeństwa informacji, czyli że się przychodziło i się mówiło, że no to fajnie, że kupiliście tego tam antywirusa i tego firewalla, ale czy wy macie w ogóle jakiś pomysł, jak tego używać? A jak już je wam wysypię, to co wtedy? No i się jeździło na te audyty i się pytało, no ale czasami się trafiało, że się schodziło gdzieś w głąb, czyli no firma ma już te ileś tam serwerów i Unixowych, no to sprawdźmy może, jak one są skonfigurowane. Albo wystawiła sobie jakiś tam portal do zarządzania czegoś na PHP-ie, na świat. No to może fajnie byłoby spojrzeć w kod tego, żeby się nie okazało, że to po prostu dane klientów zaraz zaczną wypływać. A tak naprawdę super było to, że DGA miał bardzo dużo ciekawych klientów, bo to była firma, która się specjalizowała w sektorze energetycznym. Czyli ja całą południową Polskę zjeździłem, wtedy ta firma się nazywa Energia Pro. Nie wiem, czy jeszcze jest, czy może ktoś w komentarzach napisze. I oni mieli strasznie dużo, to nie były elektrownie, to była firma, która teraz to się mówi, że gridem zarządzała. No bo tam patrzyliśmy na te różne systemy do wyłączania prądu w całym województwie i to też było ciekawe doświadczenie.
Wyłączyłeś kiedyś prąd w całym województwie? Przyznaj się.
W całym województwie nie.
Okej. Taka odpowiedź nam wystarczy. Zaraz po DGA trafiłeś do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Tak. Tutaj już chyba bardziej wyspecjalizowana funkcja, bo tutaj skupiałeś się już na testach bezpieczeństwa i audytach. Tak. Co w takim centrum się pentestuje w ogóle?
To było dobre pytanie, bo to wyglądało troszeczkę tak, że to się pełna nazwa to jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Centrum Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. I co tam się dzieje, to jest dobre pytanie, bo to tak naprawdę każdy sobie trochę sam ustalał, co tam się będzie działo dla niego. I byliśmy przypisani do różnych projektów badawczych, z czego ode mnie to tak troszeczkę oczekiwano, że może fajnie byłoby, że tą ekspertyzę, którą zespół ma, bo to był dawno, tam wcześniej ten słynny LSD zespół pracował, i fajnie by było jakby tą ekspertyzę tak troszeczkę na zewnątrz do klientów komercyjnych. I ja tak troszeczkę tą działkę bardziej ogarniałem, czyli tam szukanie klientów i jak już się klient pojawił, to tam jakieś ogarnianie tych pentestów dla klientów. Ale troszeczkę czym się zajmuje PCSS, to można sobie sprawdzić na stronie, ale mieli strasznie dużo, strasznie ciekawych klastrów obliczeniowych, to wtedy się tak nazywało, czy gridów obliczeniowych i brali udział w sieci optycznej Pionier, brali udział w European Grid, coś tam, już zapomniałem w tej chwili nazwy, ale to było takie duże oprogramowanie do zarządzania gridami, no i to też się szukało błędów w tym czymś. A tak to sobie po prostu siadaliśmy czasami, na przykład koledzy wymyślali, że a teraz poszukamy błędów tam w iOS 7 albo w Gadu Gadu. Fajny raport można poszukać, jak się poszuka PCSS Gadu Gadu Security, to jakieś raporty tam z 2004 się znajdzie, ile to fajnych tam remote code execution w Gadu Gadu było. No i tak to wszystko wyglądało, że od researchu do researchu. To było nawet całkiem fajne. I zostawiało też troszeczkę czasu na dokończenie studiów. To już na pewno nie był consulting, gdzie się tam jeździło po całej Polsce. Tylko się siedziało w Poznaniu, w jednym biurze. I tak czas spłynął.
2 lata ci tak upłynęły, choć musiało to być ciekawe, bo dzisiaj RCF Gadu Gadu to pewnie byłby plugin do Pegasusa, więc to już taki high level bym powiedział. Natomiast po tych 2 latach w PCSS-ie trafiłeś do sektora finansowego, krótko w Deutsche Banku, a potem do Aliora, który, o ile dobrze patrzymy na znaczniki czasu, właśnie wtedy powstawał. Jak w ogóle, co cię zmotywowało, żeby zrezygnować z tak fajnej, spokojnej pracy i pójść do chyba mniej spokojnego sektora bankowego?
Tak, no co mnie zmotywowało, to że jak wiadomo, strefa budżetowa płaci świetnie, ale jednak banki troszeczkę lepiej. Więc to była na pewno motywacja i jakaś taka chęć, że co by jednak nie mówić, ja czuję, że więcej się rozwijam, jak mam ciśnienie, ktoś na mnie krzyczy i mam deadline'y. PCSS był fajną pracą, mało stresującą relatywnie, ale też brakowało mi trochę tego, że no co by nie mówić, PCSS, projekty badawcze są fajne, ale ja lubię mieć do czynienia z czymś żywym, co pracuje, no bo to wtedy no jest jakieś takie inne podejście się wtedy jest. Są faktyczne problemy do rozwiązania. I mnie to bardziej motywuje niż troszeczkę czasami abstrakcyjne problemy. Typu, ja zawsze tak miło wspominam wtedy w tych nowych czasach, że był taki, pamiętacie te Tempest, te programy wszystkie, że tu tam obudowy, żeby tam się elektromagnetyczny ulot nie wydostawał i tak dalej, to były strasznie fajne projekty, strasznie fajne problemy, tylko że co z tego, jak tam blastery szalały po sieci, tam wszystkie Windowsy miały ten RPC wystawiony na świat i można było je zjechać tak czy inaczej, więc...
Ale bez ulotu.
Bez ulotu, tak, oczywiście. Jakoś to kosztowało 25 tysięcy złotych za sztukę, bez ulotu, ale wystawione na świat z RPC. Więc tak, przyszedłem do Deutsche Banku. W Deutsche Banku spędziłem 6 miesięcy. Co może tak nie pytacie, ale to powiem, dlaczego tylko 6 miesięcy. Bo miesiąc po tym, jak przyszedłem, mi zwolnili wszystkich kierowników. Ode mnie do prezesa na ścieżce. Więc tak się fajnie poczułem, że ten pierwszy miesiąc pracy to taki... Teraz już będzie już tylko lepiej.
Otwarta droga awansu.
No, dokładnie. Raportowałem w pewnym momencie nie do prezesa, ale do Chief Operating Officera w Deutsche Banku, bo wszystkich menadżerów po drodze, dlaczego, to już inne pytanie, zostali po prostu poproszeni o kontynuowanie kariery w innym miejscu.
Musieli ci zapłacić pensję i bank się zorientował, że po prostu, tak. Wiesz.
Zorientowali się, kto odpowiada za to, że ja tam wylądowałem. Tak, i to było takie o tyle ciekawe, że zatrudniał mnie Grzegorz Jaśulewicz. To była w ogóle bardzo fajna rozmowa o pracy, gdzie nie dostałem żadnego takiego pytania stricte technicznego, typu nie wiem, jak się nazywa 7 pole w protokole w nagłówku IP, tylko takie problemy do rozwiązania. I jeszcze jak wracałem taksówką do kolegi, u którego się zatrzymałem w Warszawie, to już w tej taksówce zadzwonił, że w sumie to oni już są zdecydowani, żebym przyszedł na nich do pracy. No i niestety Grzesiek właśnie też był jednym z tych ludzi, którzy pożegnali się z pracą, ale no przez ten miesiąc się tam strasznie fajnie pracowało ze sobą, więc kiedy zadzwonili do mnie z Alior Banku i zapowiedzieli, że tutaj budujemy nowy bank od zera i jest taki, jeszcze chciałbym zostać szefem zespołu bezpieczeństwa informatycznego. Powiedziałem, że ja się generalnie na zarządzającego czymkolwiek nie czuję, ale jest taki jeden Grzegorz i on może być chętny. No więc zatrudnili Grześka, który jak już go zatrudnili, to zadzwonił do mnie, czy nie przyjdę przypadkiem tam pracować. No i to jest taka historia. Na
nepotyzm, zasadzie... nepotyzm na każdym
układy, roku. Układy, tak.
Dlaczego warto jest budować sobie pozytywne relacje z ludźmi dookoła i mieć, że tak powiem, fajne stosunki w pracy, bo to się może kiedyś właśnie zwrócić w taki sposób, że zadzwonią. No i zadzwonili. No i tam tak jak Adam powiedział, przyszedłem jeszcze zanim bank istniał. Byłem pracownikiem numer 82, co się fajnie zgrywa z numerem tego odcinka. Wcześniej przyszedł taki mój kolega, z którym pracowałem w Deutsche Banku, Tomasz Polański, razem w trójkę zaczęliśmy budować nowy zespół. I później zatrudniliśmy też Przemka Skowrona, to był trzecim człowiekiem w naszym zespole. No i jakie było pytanie? Co się działo w banku na początku?
To już przechodzimy do następnego. W ogóle pozdrawiamy serdecznie i Przemka, Tomka, Grześka i jeszcze całą ekipę z tamtego Alior Banku. Część z nich pewnie będzie jeszcze gośćmi naszego podcastu.
Ktoś z was pracował z Grześkiem w Aliorze?
To ja pracowałem, tak. Z Przemkiem, tak, i z Tomkiem, także tak. To jest, Alior Bank był bardzo ciekawym miejscem, dlatego że no ja tam niestety dołączyłem trochę później niż ty i Przemek, ale to było miejsce, w którym jakby wytworzyliście ten bank od podstaw, on jeszcze nie wystartował, wy już tam pracowaliście. I teraz moje pytanie do ciebie, jak wyglądała ta praca w Alior Banku, zanim on wystartował komercyjnie? Jaka była rola bezpieczeństwa w takim nowo powstającym banku?
Tak naprawdę to rola była na początku mało techniczna, bo mało rzeczy było. Systemy jeszcze nie działały, więc na początku chodziło o to, żeby wypracować jakieś takie zasady, jak to bezpieczeństwo ma w ogóle działać w tym banku. Czyli jak się pojawia nowy system, to kto ma go sprawdzić? A jak się są dwa zespoły i jeden tam zarządzający firewallami, drugi z bezpieczeństwa, to kto ma, że tak powiem, kto jest ważniejszy przysłowiowo i kto może o czym decydować. Jakiś taki podział pracy, procedury, zasady. I później jak schodziliśmy z tej ogólnej polityki, schodziliśmy na jakieś takie, a jak będziemy już instalować te Active Directory, to jakie będą zasady, jak to sobie podzielimy, a te systemy to jak mają działać, jak mają być konfigurowane. No i tak od ogółu do szczegółu, a potem przyjechały systemy i wiadomo, no, jak się mówi, że bank od zera budowany, ale tak naprawdę, no to umówmy się, systemów transakcyjnych na rynku to były dwa, dostawca softu do tam bankowości internetowej to był jeden, więc tak naprawdę chodziło o to, żeby przypilnować tych dostawców i przypilnować tych budowania tych systemów, żeby one były skonfigurowane najlepiej jak się da. No i stopniowo to budowaliśmy. Później Przemek się troszeczkę od nas odłączył i zaczął budować ten system, znaczy system monitorowania, reagowania na incydenty. I on, Przemek był w Krakowie, my byliśmy w Warszawie. No i tak sobie budowaliśmy ten bank.
Patrząc z perspektywy osoby, która chwilę popracowała w banku już działającym i osoby, która budowała te tematy bezpieczeństwa w banku budowanym, co jest łatwiejsze? Co jest prostsze? Czy prościej jest przejść na gotowe, czy prościej jest to zaprojektować po swojemu?
Myślę, że zaprojektować jest troszeczkę łatwiej. To znaczy, problem jest taki, bo ja miałem troszeczkę kolegów, którzy pracowali w takich bankach, które działały po 150 lat na przykład. No wiadomo, że te komputery się trochę później pojawiły, ale kolega na przykład robił jakieś testy systemu gdzieś tam w Kuwejcie czy w innym Abu Dhabi i mówi, że jakiś system do przetwarzania danych kart stoi na, jak się nazywa ta Microsoftowa, MS SQL, gdzie jest konto roota bez hasła, bo tak jest na twardo zaszyte w aplikacji i tego się nie da zmienić, a dostawca to już 6 lat temu zbankrutował i w ogóle nie wiadomo, gdzie go szukać. Kodu źródłowego do tego już nikt nie ma. No i jako bezpiecznik taki system, no to trochę niefajnie jest mieć w swojej sieci jeszcze z takim poczuciem, że nic się z tym nie da zrobić. My mieliśmy takie poczucie, że no jednak coś możemy. Oczywiście potem się okazało, że nic nie możemy, ale z niektórymi systemami, ale przynajmniej ta iluzja była fajniejsza na początku. Nie no, oczywiście tutaj żartuję sobie, coś się dało. Co zresztą jest fajną historią, bo to jeszcze tak pokazuje, jak od której strony trzeba brać problemy na siebie. Usiadłem do systemu transakcyjnego, napisałem jakiś prosty fazer, zacząłem fazować i za chwilę miałem 10 buffer overflowów. I uderzyliśmy oczywiście do firmy, która nam sprzedała ten system i były przebijanie się przez kolejne tam poziomy, supportu, później do jakiegoś tam project managera i generalnie próby wyjaśniania, co się stało i że to mają poprawić, oni oczywiście twierdzili, że żadnego błędu nie ma. Więc ja po prostu w pewnym momencie straciłem cierpliwość, wygrzewałem tam gdzieś w plikach do tego systemu e-mail do dewelopera głównego i mu po prostu wysłałem maila, co się stało i tak dalej i tydzień później mieliśmy już patcha. Więc to też były takie fajne doświadczenia. Coś się dało jednak zrobić.
A co było największym wyzwaniem dla bezpieczników w powstającym banku? Co dla was? Jak, oczywiście takich, które jesteś sobie w stanie przypomnieć, bo tych wyzwań pewnie było wiele. Pytanie, jakie było takie, wiesz, super najważniejsze i największe?
To jest dobre pytanie. I to było takie coś ciekawego, że wtedy królował taki Trojan Zeus. Nie wiem, czy pamiętacie. No takie coś tam podmieniało te numery, podmieniało numery rachunków w czasie robienia przelewu, że jak się kopiowało do schowka, to on podmienia w schowku. I czy nie w schowku, podmieniał podczas wysyłania. Po prostu tam moduł przeglądarki podmieniał w trakcie na zapytaniu. I wymyślaliśmy system, jak to zrobić, żeby to było bezpieczniejsze w naszym banku przynajmniej. Żeby to się nie dało tak wprost podmienić. No i oczywiście tam ludzie mieli pomysły pod tytułem, że tak, wysyłajmy tam płytkę z wypalonym dystrybucją Linuxa klientom. No, jakiś pomysł z gatunku, że, który może zadziałać, jak się ma 7 klientów, a nie jak się ma 200 tysięcy. Bo do tych 200 tysięcy musielibyśmy odpalić call center na 100 tysięcy linii, żeby moja karta graficzna nie działa, dźwięku nie mam. Więc wymyśliliśmy jakiś taki, nie wiem, czy to jeszcze działa, ale chodziło takie, że wpisywało się coś w przeglądarkę i tak naprawdę ten numer nie był wysyłany, tylko był wysyłany po takim prostym skserowaniu, ale co powodowało, że o ile ktoś nie napisze customowego modułu tylko do atakowania Aliobanku, to, że tak powiem, standardowy Zeus nie dał rady podmieniać tego hasła. Nawet jeżeli podmienił, to był po prostu garbage. I tak to było takie ciekawe wyzwanie, bo to z takich technicznych. Reszta to taka trochę standardowa praca, typu wziąć system, sfazować, popatrzeć w źródła, poszukać błędów. A z takich innych wyzwań, to ułożenie sobie jakichś takich w miarę pozytywnych relacji z resztą IT. Czyli tam dotarcie do tych ludzi, żeby im powiedzieć, że no fajnie, że piszecie w PHP-ie, ale może tak, może jednak nie, albo może jakiś framework byście wzięli do tego. Jak już piszecie te zapytania, to może ich nie sklejajcie jako stringów. Dużo takiej pracy właśnie personalnej, żeby tam, mówię, na trasie Warszawa-Kraków to ja już znałem każde drzewo z pociągu, bo jeździliśmy tam dosyć często, bo właśnie IT było w Krakowie i takie było dużo takiego rozmawiania z tym IT wewnętrznym, żeby jakoś tam mieć też dobre relacje. To tak z personalnych wyzwań w banku. Zresztą, Adam, byłeś, widziałeś.
Ten pomysł z płytkami i wysyłaniem Linuxów do klientów to jeszcze się ciągnął i ciągnął latami. Także i myślę, że do tej pory niektórzy bezpiecznicy w bankach mają takie szalone pomysły, ale...
Tak. To jest jeden z moich ulubionych pomysłów i ja zawsze mówię, że ja mam problem, żeby skonfigurować Linuxa, jak tam jakieś pani Bożence lat 47 wyślecie, to już na pewno będzie sukces.
Ale ja myślę, że z czasem ten pomysł już tak unowocześniono. Teraz mówi się o pendrive'ach.
Tak, ja myślę, że to na pewno znacznie zwiększa skuteczność tego rozwiązania.
Słuchaj, no przynajmniej pendrive'a można zaorać i do czegoś użyć, więc klienci niektórzy mogą być zadowoleni. Słuchaj, najwyraźniej te wyzwania bankowości gdzieś rozminęły się z twoimi potrzebami w pewnym momencie, bo potem przeszedłeś do branży zakładów sportowych. Co się stało, że już nie pracowałeś w banku, a postanowiłeś zaopiekować się hazardem?
Znaczy, nie rozumiem rozróżnienia tutaj.
Teraz możesz to powiedzieć, bo już w bankowości nie pracujesz, cwaniaku.
To hazard.
Tu pieniądze, tam pieniądze. Dokładnie. Tu konta, tam konta.
Trochę tak właśnie było. Ja generalnie zawsze mnie ciągnęło do jakichś takich środowisk, żeby było więcej. Więcej security, więcej możliwości, więcej ciekawych rzeczy. I jednak, kiedy ja odchodziłem z Aliowa 2010, no to powiedzmy sobie szczerze, że rynek bezpieczeństwa w Polsce był taki, no generalnie dobrą pracę w bezpieczeństwie to można było dostać w banku albo w jakiejś firmie konsultingowej, tudzież w jakiejś firmie pentesterskiej. I tak naprawdę dużo więcej nie było. A Londyn mi się wydawał takim, wtedy jeszcze długo przed Brexitem, to mi się wydawał taką no, stolicą security, przynajmniej w europejskim wydaniu, że dużo ludzi, których poznawałem tam na konferencjach, na Confidence w Krakowie albo w jakichś innych konferencjach, to większość z nich pracowała gdzieś w Londynie, w jakichś takich firmach, które kojarzyłem, że robią security, jakieś tam MWR, no nie, MFW, mniejsza o to, NCC i tak dalej, dużo takich światowych marek. No i stwierdziłem, że gdzieś tam w tym Londynie fajnie byłoby się zaczepić. I ponieważ Betfair mnie rekrutowało już wcześniej na równi z Deutsche Bankiem, tylko wtedy, to też jest fajna lekcja, już mi się wydawało, że po prostu tak jestem świetny z tego security, że jak pojechałem na tą rozmowę i mnie tam deptali w ziemię kilkoma pytaniami, to tak troszeczkę ochłonąłem. No i 3 lata później odezwali się znowu i stwierdziłem, że czemu by nie spróbować. No i pojechałem i było całkiem ciekawe. I to jest jeszcze taka fajna rzecz w mojej karierze, że ja bardzo często trafiałem do firm, które były nagle szukały ludzi po jakimś grubym włamie, bo jak przyjechałem do Betfair, to się okazało, że 3 miesiące wcześniej, dlaczego oni się odezwali, bo 3 miesiące wcześniej jakiś deweloper zostawił tam JMX console otwarte na świat i ktoś im buchnął 20 milionów numerów kart kredytowych. Na szczęście bez expiration date i CCV, więc tam włamów nie było, ale oni nagle stwierdzili, że no może tutaj trzeba by troszeczkę to security poprawić. No i się odezwali, więc się spakowałem w nieduży plecak, resztę wysłałem kartonami. No i tak jak w grudniu mieszkałem jeszcze w Warszawie, tak w styczniu już mieszkałem w Londynie, nie polecam przeprowadzać się w zimie. No i zacząłem pracę w Betfair.
No dobra, po Betfair trafiłeś do Google'a i pytanie, czy to, że trafiłeś tam, to też była taka sama sytuacja jak z Betfairem. Zadzwonił ktoś do ciebie z Google'a i powiedział, słuchaj, mieliśmy włamanie, ukradli nam ileś tam. No właśnie, no to opowiedz nam, jak trafiłeś do Google'a.
To było tak, że no wiadomo, że tam w Google w 2010-2011 był słynny atak, była Aurora i wszyscy, którzy pracowali wtedy w Google, a trochę tych ludzi było, dostali polecenie, że jak słyszeli o kimś, kto ma puls i coś z tego security słyszał i, że tak powiem, potrafi, nie wiem, XSS-a znaleźć na jakiejś stronie, no to żeby wpisywali jako referencję. No i wtedy Google zaczął dosyć mocno rekrutować. No i zadzwonili też do mnie. Cały proces troszeczkę zajął. To wyglądało jakoś tak, że oni się odezwali w listopadzie. Ja miałem jakieś rozmowy przez telefon z nimi na początku i stwierdzili, że wszystko fajnie. Chcieliby, żebym przyjechał na rozmowę on-site, ale ponieważ ja już znam za dużo ludzi w Zurychu, którzy pracują i oni mnie oznaczyli, że no nie mogą mi robić interwiu, to musiałem lecieć do Mountain View na rozmowę, do Kalifornii. Wtedy jeszcze nie miałem wizy amerykańskiej, więc musiałem sobie załatwiać w trybie pilnym, a potem przyszły święta i w sumie w styczniu poleciałem na rozmowę, która chyba nie poszła jakoś bardzo źle, bo mnie przyjęli. I w maju, bo to oczywiście tam o procesie rekrutacyjnym w Google to można elaboraty pisać, on nie jest szybki. Jak miałem rozmowę w styczniu, to mi gdzieś tak w okolicach, nie, przepraszam, w lutym mi powiedzieli już, że już mnie przyjmują, a ja miałem 3 miesiące wypowiedzenia w Betfair. I to troszeczkę zajęło, więc w maju przyjechałem do Zurychu. Jak się okazało, w ogóle bez umowy o pracę, bo jakieś takie zamieszanie wyszło, że rekruter, który mnie prowadził, to miał wysłać mi te papiery, ale był na urlopie i informację dostarczył mi inny rekruter i on myślał, że tamten mi wyśle papiery, a ten myślał, że ten mi wyśle papiery. No generalnie nie dostałem tych papierów, więc się po prostu pojawiłem w dzień, w poniedziałek pod tytułem halo, ja tutaj pracuję. A oni mówią, że nie wydaje nam się. Nie, to znaczy to już było troszeczkę inaczej, bo ja notabene naszego kolegę Genwela pytałem w piątek, mówię, a umowę to się dostaje jak pierwszego dnia, czy jak? Wtedy Genwel wpadł w panikę, mówi, to ty nie masz umowy? No i nam HR postawione w stan gotowości zrobiły nam umowę na poniedziałek. Ja się pojawiłem tam na recepcji w poniedziałek, żeby tą umowę podpisać. I wyszła taka śmieszna sytuacja, to w ogóle wytłumaczenie, skąd ja w tym Science Security się wziąłem, bo oni powiedzieli, że moim menadżerem jest niejaki Matt Moore, ale jest dwóch takich w Google i oni mi pokażą zdjęcia, ja mam wybrać tego, który mi robi rekrutację, bo oni nie wiedzą, który. No więc ja zobaczyłem pierwszego i mówię, no dobra, pokażcie tego drugiego. Pokazali tego drugiego, mówię, nie, ten pierwszy jest fajniejszy. No to Tak, to robiłem do security w Google mniej więcej.
Mogłeś sobie wybrać menadżera, tak?
Tak, mogłem być jakimś tam DevOpsem, czy tam SRE, jak to w naszej nomenklaturze. Więc tak wyglądało lądowanie w Curychu. Się śmiałem, że jestem bezdomny i bezrobotny w najdroższym mieście Europy. Polecam doświadczenie wszystkim generalnie.
Słuchaj, no źle się nie skończyło, więc... Można tak, i tak.
Tak, 9 lat jeszcze się nie zorientowali.
Słuchaj, no dobrze, ale nie zorientowali się, bo widocznie coś tam robisz i może im się to przydaje. I pytanie, co ty tam w ogóle robisz? Na tyle, na ile możesz nam tak w prostych słowach, prostym ludziom opowiedzieć.
Jasne. To jest tak, ja jestem oficjalnym w zespole, który się nazywa ISC Cloud, czyli Information Security Engineering, sekcja dla clouda, czyli te duże komputery, które obsługują ten cały ruch. Co ja robię? W zasadzie ogarniamy wszystkie warstwy od hypervisora w górę, czyli cokolwiek na tym cloudzie nowego się pojawia, jakikolwiek nowy produkt, no to ja i mój zespół patrzymy, po prostu robimy jakieś security reviews. I to się sprowadza do tego, że tam przeglądamy kody, czytamy dokumentację, fazujemy, testujemy i używamy tych wszystkich magicznych technik, o których tam uczą na szkoleniach, żeby spróbować znaleźć jak najwięcej błędów. To jest 50% mojej pracy. Drugie 50% to jest takie rozwiązywanie problemów at scale, czyli jak jakiś błąd się zacznie pojawiać za często, no to patrzymy, jak rozwiązać ten problem tak w skali, żeby już nie trzeba było tego błędu szukać. Typu, nie wiem, mam jakąś bibliotekę third party i ją fazujemy do upadłego i co miesiąc, co update, to i tak kolejne tam bugi się pojawiają. No to wtedy trzeba zrobić jakiegoś sandboxa dookoła tej biblioteki i zrobić rollout dla, nie wiem, 2000 projektów w Google, którzy używają tej biblioteki. A oprócz tego no to standardowo, a to jakiś research, a to jakiś red team exercise od czasu do czasu. Tak troszeczkę, no mówię, 50% to jest takie klasyczne product security, pozostałe 50% to mamy dosyć dużą dowolność i jak to mi kiedyś mój menadżer powiedział, że jak masz pomysł i uważasz, że ten pomysł przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa w Google, to rób. Na przykład ostatnie 3 lata spędziłem na Enterprise OAuth, czyli tym protokole takim do autoryzacji różnych akcji. Od środka ogarniałem, żeby on nie był taki dziurawy, jak był wcześniej, w skrócie. I tak mniej więcej tyle. A jeszcze pierwsze 4 lata to byłem w Red Teamie w Google. Zajmowaliśmy się 3 rzeczami. Vendor security, acquisition security i właśnie red teamami.
Ciekawe. Tyle. A jesteś tam już 9 lat, wcześniej jakby otarłeś się o bankowość i jakbyś miał tak powiedzieć, czym różni się ta praca w banku od pracy w Google. Co możesz zobaczyć jako bezpiecznik w Google, czego nie zobaczysz w banku i na odwrót?
Tak, to jest interesujące i to wygląda tak, że znaczy są dwa problemy tutaj, o których mówimy. Pierwszy to jest, że efekt skali. No, Google ma wszystko swoje i to jest o tyle fajne, że jak mi się na przykład nie podoba coś na jakimś systemie, to ja mogę nawet sięgnąć do kompilatora i coś zmienić w tym kompilatorze, żeby ten kod tam się inaczej kompilował niż niż standardowo i możemy robić naprawdę takie zmiany na każdym etapie, łącznie z firmwarem, który często mamy własny. I to jest ten efekt skali. To jest to, co jest fajne w Google, że można naprawdę dotknąć dowolnej warstwy od kurczę największych systemów biznesowych po najmniejsze kawałki jakiegoś tam firmware'u, który tam przełącza ścieżki procesora. No nie, to przesada, bo to już to jest ME Engine Intela, ale firmware różnych urządzeń. A dwa, no to co by nie mówić, no dla Google technologia to jest first class citizen. W banku technologia to jest po to, żeby klienci mieli wygodę użytkowania, ale nadal chodzi o to, żeby klienci wpłacali pieniądze i pożyczali pieniądze, tak? To jest ta misja banku. I ta technologia jest zawsze tak troszeczkę z boku. I to, co mi może nie tyle przeszkadzało, co dobitnie to odczuwałem, pracując na przykład w Alioże albo w Deutsche Banku, to jest to, że przyszedł sobie dostawca, zainstalował ten system i nie ruszaj, nie dotykaj, jak znajdziesz błąd, to zgłoś, może za jakiś czas poprawią. I to jest troszeczkę takie mniej fajne. Ja lubię, jak błędy są poprawiane szybko, więc w Google się bardziej realizuje w tej kwestii.
Ja może jeszcze dopowiem dla tych, co nie wiedzą, jeżeli chodzi o banki. Jeżeli jest soft, który obsługuje jakby chociażby bankowość elektroniczną i jest w nim błąd i coś chcemy zmienić jako bezpiecznicę albo naprawić to, no to niestety umowy, same umowy gwarancyjne chociażby powstrzymują takie zmiany i to jest duży problem, o których mówi Michał, tak, więc tak.
To jest tak, jak na przykład, nie wiem, znajduję błąd w systemie centralnym, w głównym systemie transakcyjnym i mówię, że ej, ale poprawcie to, tamto, w ogóle włączcie randomizację pamięci, żeby trudniej było to wyeksploitować, bo eksploitowanie tego to było jak w latach 90. A oni mówią, że nie mogą, bo ten system to jest certyfikowany przez dostawcę i w ogóle linijki konfiguracji ci nie wolno zmienić, bo jak to zrobisz, to tracisz gwarancję. A jak ci się to nie podoba, to pisz do dostawcy, że to i to trzeba zmienić, który może poprawić, a może nie poprawić.
Wtedy tak piszesz do szefa deweloperów, którego e-maila znalazłeś w kodzie i on poprawia, tak? Informatycy się dogadają. Słuchaj, mam pytanie zupełnie z innej beczki, bo w sumie jak tak popatrzymy w historię, to mamy dosyć sporo naszych gości już przepytanych, którzy pracują w Google i to najczęściej jeszcze na dokładkę właśnie w Zurychu. Czy to jest jakiś nieformalny polski klub, znowu tutaj mówimy o jakimś tam, nie wiem, wspieraniu się wzajemnym, rekrutowaniu. Czy Polska jest jakimś takim dominującą nacją w tym zespole bezpieczeństwa w Zurychu? Czy tylko my mamy taką perspektywę, bo po prostu znamy dużo ludzi, którzy tam pracują, a w sumie jest ich mnóstwo i jesteście mniejszością?
Czy się jakoś wspieramy, to oczywiście mogę odpowiedzieć na dwa sposoby. Pierwszy, żartując, że tak kompletnie po prostu patologia, nepotyzm i tak wspieramy się, innych wyrzucamy i nie przepuszczamy na rozmowach. W rzeczywistości jest tak, tak jak pisałem, system referencji, że no, ponieważ iluś tam Polaków się zebrało, no to jak się robiło referencje dla innych ludzi, kogo się zna i kogo można warto by zatrudnić, no to wiadomo, że lądowały tam w dużej części też polskie nazwiska. I to tak troszeczkę, w tej chwili nie jesteśmy większością, absolutnie, zwłaszcza, że kilka osób, nie tyle, że odeszło, ale dużo zatrudniliśmy nowych osób i w tej chwili chyba jako Niemcy to jest najliczniejsza nacja w Zurychu, jeżeli chodzi o security, no bo też powiedzmy sobie szczerze, no, że tak powiem, z populacji samej, no kraj ma 80 milionów ludzi, no to iluś tam security się znajdzie, a blisko, język zbliżony. Więc tak, ale tak, na początku, kiedy przyszedłem, to chyba było 50% to byli Polacy i pozostałe 50% to były inne narodowości. I jeszcze, żeby było śmieszniej, z tych Polaków to wszyscy mieli na imię Michał, więc prawie wszyscy, to było zabawne. Więc tak, to w ogóle był taki dowcip, bo ja jak się przedstawiałem, to zapomniałem powiedzieć, że proszę mnie nie mylić z Michałem Zalewskim, bo nas mylono w pracy. I jeszcze mieliśmy taki pomysł, żeby zatrudnić taki był w zespole LSD wcześniej Michał Chmielewski. I mieliśmy bardzo duże ciśnienie, żeby go też zatrudnić, żeby był tak Michał Melewski, Chmielewski, Zalewski, żeby po prostu kompletną konfuzję wprowadzić.
A potem pracowałby tylko jeden co trzeci dzień i mielibyście święty spokój. Tak,
tak. I ten tam second factor na webcamie gdzieś tam wystawiony, żeby przypisywać kom. Tak.
Już wiemy, skąd się biorą te zwyczaje. Dzięki za zdemaskowanie.
Z Google'a. Co przez te wszystkie lata było dla ciebie największym wyzwaniem w karierze? Czy to była jakaś konkretna rola, jakiś projekt, funkcja? I dlaczego?
To jest dobre pytanie. Ja czuję, że powtarzam, że to jest dobre pytanie, ale tak, jest cała seria dobrych pytań.
Dzięki.
A i tak. Nie pytamy o to wyzwanie, czyli przenosiny z Polski do Anglii w grudniu, tak?
Tak.
To tego ja nie traktujemy jako...
Jeszcze dostałem, jak to się nazywa po polsku, bronchitis acute. Zapalenie o skrzeli jeszcze wtedy dostałem w czasie przeprowadzki i w ogóle był fajnie. Polecam generalnie. Londyn zimą, jak nie macie co robić z czasem, to tak. Ale takie zagadnienie, takie najtrudniejsze, to była jakaś taka cała seria. Na pewno, wracając jeszcze tutaj do mojego wykształcenia, na pewno troszeczkę nie pomaga to, że ja mam jakieś tam luki wiedzy, typu coś, co było na pierwszym roku na uniwersytecie, typu nie wiem, coś z kompilatorami, coś z systemami operacyjnymi. Więc takim największym wyzwaniem jest to, że ja muszę po prostu często sam gdzieś sięgać do jakichś, nie wiem, książek, podręczników i po prostu przedziewać się przez tą wiedzę sam. Co zresztą tu bym chciał mojego kolegę pozdrowić, który ze mną pracuje w Google, Artur, też zresztą z Polski. Jak się przygotowywałem do rozmowy o pracę, to mi mówi, że wiesz co, tak dobrze byłoby, jakbyś tak sobie algorytmy odświeżył. Jaki odświeżył, że tak powiem, mam przyzorowe pojęcie, bubble sorta, umiem zaimplementować i to wszystko. Siedziałem 2 tygodnie i ryłem te wszystkie algorytmy, reimplementując wszystko, co się dało, jakieś tam drzewa czerwono-czarne, quicksorty, hipsorty, merge-sorty, jakieś tam trawersowanie grafów, ten breadth first search, deep first search i tak dalej, i żadnego pytania z tego nie dostałem. Nic.
Przydało ci się kiedyś?
Kilka razy tak, notabene. To zresztą to jest fajnie, że jak się człowiek nauczy jednak tych algorytmów, to stwierdza, że może przeszukiwanie wszystkiego liniowo na pałę to może nie jest taki najlepszy pomysł, nie jest problem. I można to jakoś mądrzej zrobić. Więc,
a i to tak. Dlatego Google odnosi takie sukcesy, że po prostu wymaga od każdego pracownika, żeby rozumiał, że tak się nie szuka. I to już jest podstawa sukcesu, tak, potem tak. Już leci.
Tak, znaczy to jest w ogóle takie zabawne, że wiele problemów da się zrobić po prostu siłowo, a nagle jak trafiasz na skalę Google'a i masz, nie wiem, 70 petabajtów danych do przeszukania, to jednak się okazuje, że może że ten, nie wiem, jakiś tam binary search to może nie taki głupi jest wcale, nie? Więc tak, to jak się po prostu spotykasz z pewnymi problemami, to tego się nie da rozwiązać inaczej niż mądrze. Tak, no i tyle mniej więcej takich wyzwań. No tak, no mówię, największe wyzwania to są te dziury w wiedzy, które trzeba na bieżąco uzupełniać. A tak, powiedzmy sobie szczerze, to jest taka moja prywatna obserwacja, że wielu ludzi, którzy zaczyna karierę w security, to tak patrzy na tych ludzi, którzy już tu 10-20 lat siedzą i że tak powiem, o Jezu, jacy oni są dobrzy i tak dalej. Tak naprawdę to jest funkcja dupogodzin spędzonych nad danym zagadnieniem. Jak się siedzi i się patrzy w ten kod przez tam 10 lat i się pisze te jakieś tam różne exploity, no to po prostu siłą rzeczy człowiek się tego wszystkiego uczy. Dla mnie takim trzeźwiącym, może nie trzeźwiącym, ale takim doświadczeniem ciekawym było kiedyś GeoHot, taki koleś od security, tam złamał PlayStation, ja widziałem, jak on brał udział w jakimś CTF-ie. Taki 4-godzinny stream, jak rozwiązywał. I to było fajnie pokazane, że to nie tak, że on był taki super, że on po prostu patrzył na challenge i aha, tak, ciach, rozwiązuje. Nie, on tam po prostu ileś prób, pisał ten kod w C, nie wychodziło mu, jak powiem, jakieś błędy popełniał, poprawiał, submitował, odpalał i rozwiązywał to zadanie jedno po drugim. To jest po prostu naprawdę w wielu wypadkach kwestia dupogodzin, które trzeba spędzić na danym tematem. I tak samo ja, no po prostu dziury wiedzy trzeba łatać na bieżąco i powiedzmy sobie szczerze, no w tym zawodzie, jak się nie jest na bieżąco, to już się po prostu wypada z gry.
No dobra, to teraz takie pytanie, które wielu bezpiecznikom można zadać i z reguły jest jedna odpowiedź, a rzadko ta druga, choć szkoda, że rzadko, ale już wyjaśniam. Czy twoje sekcje jest bardziej czerwone czy niebieskie? Bo w sumie jak patrzymy na twoją karierę, to byłeś tym czerwonym, 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 a teraz brzmi jakbyś był bardziej myślącym od tej niebieskiej strony. Czy nie, z doświadczeniem przechodzisz trochę na tą niebieską stronę, czy dalej jesteś po obu? Jak to wygląda u ciebie?
To znaczy tak, serce tak, na czerwono i to, że tak powiem w różnych obszarach, nie tylko security, ale jakby to powiedzieć, po prostu po jakimś czasie, no powiedzmy sobie szczerze, znalezienie 74 XSS-a w karierze, czy tam 45 buffer overflowa, już tak nie cieszy. I jestem teraz tak troszeczkę pracowo, służbowo na tym, że ja wiem, że to, że tak powiem, podcinanie gałęzi, na której się siedzi, ale rozwiązywanie problemów tak w skali globalnej, czyli żeby daną klasę błędów w ogóle wyeliminować. Czego co oczywiście się nigdy nie uda, ale przynajmniej w skali jednej firmy jest to jak najbardziej prawdopodobne. Żeby już na przykład już nie było właśnie 74 XSS-a na jakiejś stronie, tylko po prostu zróbmy tam to, co Krzysiek Kotowicz robi, Trusted Types, zróbmy tam contextual auto-escaping w template'ach i może jakoś ten problem na pewno się zminimalizuje. Więc tak. A
kolejne pytanie, to już chyba ostatnie, jeżeli chodzi o twoją karierę zawodową. Jaki miałeś najbardziej nietypowy epizod zawodowy, takiego, którego nie masz w CV i nie jest związany IT ani z security? Wiesz, taki coming outcik zawsze proponujemy naszym gościom.
Znaczy, ja miałem to szczęście, że zawsze, wiem, że niektórzy z was mieli jakieś takie inne epizody, bardziej poza komputerami. Ja całe moje w zasadzie zawodowe życie to było związane z komputerami mniej lub bardziej, ale z takich dwóch rzeczy, z których jestem dumny poza obszarem security, to jest pisałem mały modulik do systemu SCADA, pracuję mieszkając w Poznaniu, pisałem dla gazociągów poznańskich monitorowanie ciśnienia w węzłach. To było coś, co po prostu miało szczytywać w jakimś tam okresie czasu parametry sieci gazowniczej i zrzucać do bazy danych. Skąd był generalnie prosty, ale fajny system, no to bo to jednak SCADA. I dwa, pisałem system do, to też mam mnóstwo anegdotek na ten temat, pisałem system dla kliniki laryngologii w Poznaniu w ramach pracy inżynierskiej. Generalnie zbieranie danych pacjentów z sali, w czasie sali, na sali operacyjnej, jeżeli robimy, bo to oni muszą to wszystko i tak wpisywać papierowo, ale potem mają takie sterty segregatorów, w których trzeba znaleźć na przykład historię pacjenta, no to ja im to skomputeryzowałem i to tak się mam takie poczucie, że to przyczyniłem się do może jakiejś lepszej diagnostyki czy czegoś podobnego. I to było takie dosyć ciekawe. A czemu było śmieszne? Bo system stał na sali operacyjnej, więc jak pierwszy raz przyszedłem, to mnie wbili w te tamte scrubsy, kazali się umyć, dostałem czepek, rękawiczki, maskę i siedziałem w tym stroju przy komputerze i tam pisałem coś tam przy tym systemie. A co przychodziłem następnym razem, to już mniej mnie golili przez to, a na koniec to już przychodziłem, tylko dostawałem te ochroniacze na buty i czepek na głowę i tak już wchodziłem. Więc tak jak tak powiem, już byłem, im dłużej byłem w szpitalu, tym byłem bardziej ten sceptyczny.
Widocznie to się nabywa z doświadczenia. Tak, dopo godziny odbite, więc, tak. Więc bakterie już poszły.
Już nie zarażam. Nie? Tak.
No dobra, sobie takie pytanie trochę filozoficzne. Gdybyś złapał takiego cyberdżina i miał od niego te trzy życzenia w świecie bezpieczeństwa do zrealizowania, to jakie życzenia byś wyraził? Załóżmy, że on je może faktycznie zrealizować bez względu na to, czy to jest do zrobienia, czy nie. On jest dżinem, może wszystko.
To znaczy w takim obszarze dla mnie, czy dla globalnie, dla całego cyberbezpieczeństwa?
To już zależy od tego, jak bardzo chcesz poświęcić swoje życzenia i czy bardzo jesteś pro publico bono, czy to ty jesteś to publico.
Aha, no to jest trudne. Ja bym tak chciał, żeby ludzie przestali pisać w C++ i przesiedli się na Rusta. To byłoby fajne. Tak powiem. Na pewno by to mocno, mocno poprawiło sytuację. Trzy życzenia, tak? Dobra, pierwsze tak, drugie... Kurczę, naprawdę ciężko mi teraz coś wymyślić, tak, klasami błędów jadąc, ale może niech w końcu te komputery dorobią się jakiejś takiej arytmetyki bez overflowów. Trzecia rzecz, Trzecia rzecz to takie życzenie, żeby ta cała branża security to była taka mniej bro. Bo niestety, nie wiem, czy dobrze to potrafię wytłumaczyć, ale niestety jest... Ja uważam, że to jest w ogóle fantastyczna branża i mnóstwo strasznie fajnych ludzi spotkałem, ale niestety też spotkałem bardzo dużo buców, którzy są wredni, chamscy, niefajni i tacy strasznie duże ego, które przeszkadza. To takie tam, wiecie, i pokój na świecie, żeby był i żeby wszyscy się kochali.
To ja to już czwarte i piąte, także sorry, już jakby wyczerpałeś. Pokoju na świecie nie będzie i nikt tak nie będzie się...
tak. Nie, no generalnie, że tak powiem, żeby ludzie byli mniej bro tacy, którzy po prostu czują, że tylko się realizują w tej branży, jak mogą innych wdeptać i udowodnić, że nie mają racji. Wiem, bo sam kiedyś trochę taki byłem, więc bardzo tego żałuję i myślę, że to jednak bardziej pozytywnie dla branży, jak będziemy tacy troszeczkę bardziej otwarci na siebie.
Myślę, że ci, co czuli się wdeptani przez ciebie, teraz już ci wybaczyli, także
myślę, że tam cały czas po prostu knują. Nie wiem, komentarzy nie czytam na bieżąco, ale...
tak właśnie jest. Tak właśnie jest. Co robisz, jak nie pracujesz? Masz jakieś ciekawe hobby poza czołgami?
To jest dobre pytanie, czy to jest, czy jak to się robi często, to czy to już jest hobby? Bo ja tak.
I lubię... musisz to jeszcze lubić.
A, to nie. Lubię spinaczkę skałkową, żeby nie za zimno nie było. Lubię wiosłować. Wiosłowałem kiedyś tutaj dosyć intensywnie na jeziorze Cudzyskim.
Ale żeby nie było za mokro. I dalej?
Jak spada poniżej zera, to już jest trochę niefajnie. Kiedyś się pojawiliśmy na jeziorze, żeby wiosłować i było minus 18 i my wszyscy byliśmy, że super, to się rozgrzejemy, a sternik powiedział, że on nigdzie nie płynie, bo, że tak powiem, sternik to generalnie siedzi skulony na końcu łodzi i trochę marznie.
Trzeba go tylko oblać wodą, poczekać aż zamarznie, już by się na pewno nigdzie nie ruszył.
To jeszcze taką jakąś pozę trzeba było z Titanica zrobić jeszcze taką.
Tak. Musielibyśmy śpiewać Celine Dion płynąc, to już byłoby trudne, bo to oddech nie pracuje. No jeszcze, bardzo lubię czytać książki i to tak, że tak powiem, widać trochę po półce, to jest tak mniej więcej 1/3 księgozbioru, reszta została w różnych miejscach. Hard SF, trochę fantasy, lubię książki historyczne, lubię czasami jakieś takie dziwne książki naukowe typu tam epigenetyka albo nie wiem, co tu jeszcze z ciekawszych rzeczy. Strasznie lubię historię gier komputerowych czytać, o tym, jak to tam kiedyś wyglądało. Lubię też grać na komputerze. To nie hobby, to uzależnienie. To nie wymieniam jako hobby, tylko... I to im bardziej masochistycznie trudne gry, tym lepiej. Tu polecam Dwarf Fortress dla wszystkich, którzy mają za dużo wolnego czasu. Albo Factorio. To tyle z hobby. Plus mam jeszcze oczywiście nie hobby, bo nie lubię, ale mam rodzinę. Oczywiście mam żonę i dzieci, więc też jest tak powiem.
Czasu trochę ich lubisz. Trochę ich lubisz.
Tak.
Dobra, teraz moja kolej. Jakoś tak się zamyśliłem. Tak. Słuchaj, to przedostatni już mamy. Na jakim systemie pracujesz na co dzień? Ewentualnie w systemach, jeżeli różnych.
Linux. To znaczy tak, gry, filmy, muzyka, obróbka zdjęć i tak dalej, Windows, wiadomo. Ale praca jako praca, kodowanie, research, cokolwiek na Linuxie od 20 lat.
To jeszcze ja distro wiem, musisz podać.
Distro, tak. Ubuntu łamane na Debian. Zależy na jakim systemie i gdzie. Ja wiem, że mieliście dużo gości, którzy mówili, że oni pracują na macOSie, bo oni chcą, żeby wszystko działało. Miałem epizod z macOSem roczny. Nie przekonałem się. Jakoś tam potrafię zrobić, żeby na tym Linuxie dużo działało. Poza czym się drukarką i dźwiękiem, bo to wiadomo, że to nie do przezwyciężenia problem.
I dwoma ekranami, i akceleratorem, i jeszcze tam.
Tak, i tak idąc ten klimat, to bo kiedyś miałem taką fajną przygodę i to znowu przywołam moich kolegów z z Google'a, że Linux jest o tyle fajny, że tak, są problemy czasami do przezwyciężenia, tam 17 strona wyników w Google'u, ale przynajmniej coś się da zrobić. Kiedyś grałem sobie na Windowsie i zmieniłem kartę graficzną i zacząłem dostawać blue screeny co 30 minut grania. No to oczywiście, no, jak to typowy inżynier, crash dumpy zacząłem zrzucać tam w tym, jak się nazywa, w WinDBG przeglądać, co tam się dzieje, dlaczego. Namierzyłem moduł kernela, który był za to odpowiedzialny. Moduł kernela porzuciłem mojemu koledze, który wrzucił do dekompilatora w IDE. Zaczęliśmy patrzeć, namierzyliśmy nawet linię kodu i próbowaliśmy dojść dlaczego. I wtedy zapytałem mojego kolegę Grinwella, czy on ma pomysł dlaczego, a on mówi: Windows nie lubi, jak ma kartę nie na pierwszym slocie PCI. Zamieniłem kartę na inny slot, problemy się skończyły, więc to tak temat rozwiązywania problemów technicznych z komputerami. Jednak na Windowsie nie miałem takich, na Linuxie nie miałem takich przygód.
Po prostu nie działało i nie było tego problemu.
A, dokładnie, ja nawet nie widział tej karty, więc zero problemu.
I ostatnie pytanie z naszej listy. Commodore czy Atari?
Miałem Commodore przez krótki czas, Atari nigdy nie używałem, ale to było strasznie, no jak ktoś już miał kontakt z PC-tem, to ten Commodore był taki troszeczkę ubogi, tam te katerydże trzeba było wciskać, tam głowicę ustawiać, więc no, powiem, że Commodore, ale żebym jakimś miłośnikiem był, to nie. Pamiętam te pasy przez ekran jadące i tam ćwierć obrotu się pokręta, żeby coś ustawić i później tak się gra nie wczytywała, bo się ruszyło joystickiem, więc jednak te PC-ty mi bardziej podeszły na początku.
Wybaczamy.
No dobrze. Michale, to skończyły się nasze pytania. Teraz będzie czas na pytanie twoje. Adamie, ty powiesz coś o nagrodzie, bo w tym tygodniu nie mamy tego co zwykle.
Tak. Więc zostały nam jeszcze książki od naszego przyjaciela Bromira. Jedna z tych książek to Building Evolutionary Architectures i ta książka jest dzisiaj do wygrania. A następna będzie za tydzień, na spokojnie.
I jeszcze pytanie... tylko przypomnę zasady, tak? Szybciutko. Czyli zasada pierwsza, odpowiedzi tylko na czacie YouTube'a. Nie na Facebooku czy LinkedInie, gdzie streamujemy po raz pierwszy. Podpowiedź druga, kolejność, jaką widzimy w naszym oknie, decyduje. I trzecia, której nie widać, bo mamy picture in picture. Jeżeli ktoś już daną nagrodę wygrał, to nie bierze udziału. Tej książki jeszcze nie było, więc możecie wszyscy brać udział. O, a teraz widać. No, to tak. To Michale, możesz pytać.
Tak, to ja wyświetlę to pytanie, a Michał, możesz je przeczytać. Uwaga. Pytanie brzmi.
Jakiego triku użyli twórcy gry Wolfenstein 3D, aby osiągnąć niespotykaną w owym czasie płynność grafiki?
Tak, teraz będziesz musiał czytać odpowiedzi, bo to twoje pytanie, więc to ty musisz ocenić. I już się jakieś pierwsze pojawiają propozycje.
Raycasting to nie to. DLSS też nie.
Nie te lata.
Tak, 3DFX, nie, to tutaj niestety miksowanie operacji FPU i GPU nie do końca, to nie o to chodziło. Przybliżanie wyliczenia pierwiastka z sumy to był słynny kawałek kodu z komentarzem what the fuck, ale to było dopiero w Quake'u. Raycasting był, ale żeby osiągnąć raycasting, to coś trzeba było zrobić innego. Obrazy są 2D. No, wszystko na ekranie jest 2D.
To nie jest prawdziwe 3D.
Tak. W pewnym sensie tylko to, co widać, było renderowane. No tak, no to we wszystkich współczesnych grach i wtedy też, bo to w ogóle wtedy pomysł, żeby renderować cokolwiek ten Binary Space Partitioning był dopiero w Doomie. V-Sync to trzeba rozwinąć, bo to nie jestem pewien, czy to ktoś dobrze myśli.
Tu podpowiedź, nie ma tej odpowiedzi na Wikipedii.
Nie ma, nie.
W internecie.
Teraz wszyscy szukają i instalują Wolfa.
Tak, patrzą w kod źródłowy. Dobra, to ja może troszeczkę rzucić podpowiedź, czy jeszcze powiem?
Tak, dawaj, bo wygląda, że nikt z głowy nie strzela.
Chodzi o jedną bardzo nietypową instrukcję. Programowanie w assemblerze. No tak, były oczywiście wstawki assemblerowe, żeby to osiągnąć, trzeba było to napisać w assemblerze, bo to była specjalna instrukcja. No, nie wiem, czy może ja bym tą wyjściówkę wziął, co?
Książkę. Jak zgadniesz, to dostaniesz książkę.
Tak.
Masz jeszcze jakieś podpowiedzi?
Podpowiedzi. To jest generalnie w tej chwili... To było coś, co wszyscy wiedzieli, że należy zrobić, ale nikt nie potrafił tego zrobić, ponieważ pamięci na to nie starczało. Wtedy, bo to bo przypominam, to były tam karty z 1 megabajtem pamięci.
To podpowiedziałeś, ci powiem.
Tak. No.
Myślę, że odpowiedź 42 byśmy normalnie zaliczyli, ale...
Tak. Dobra, to że tak powiem, sprzedam też pomysł, że nie wiem, czy dacie radę to zrobić w tym czasie, ale jest taka książka Black Book Wolfenstein 3D, napisał ją Fabien Sanglard. On tam bierze te stare gry i rozbiera na części pierwsze. Stronnicowanie, zerotone, rekurencja. Tak, rekurencja. Bank switching. O, ktoś tutaj jest blisko.
No proszę, nie tracimy nadziei. Wiesz co,
zero tolerance.
Raz chyba było takie zadanie, do którego taki większy CTF, do którego trzeba było poczekać do następnego dnia rano na odpowiedź, ale to już offline. A tak to zawsze w trakcie programu odpowiedź pada, więc nie tracimy nadziei.
Garbage collection. Co tam było kolekcjonować, jak to był 1 megabajt? To ile czekamy i czy będą jakieś pytania od publiczności?
No bo niech jeszcze próbują, tak? Chyba, że masz jeszcze jakąś podpowiedź.
Odpowiedź, że mogę podpowiedzieć, że to było coś z adresowaniem. Coś z adresowaniem, coś z bank switchingiem, inne tego typu rzeczy. Nie raycasting. I tutaj widzę, że kolejna coś, ktoś się kręci wokół, wspomina te VGA VRAM Banks. Jędrzej napisał o adresowaniu, ale to nie to. Dobrze, widzę, że już ktoś napisał.
Która jest prawidłowa odpowiedź?
Tak. W zasadzie dwie osoby powiedziały, jedna to powiedziała, Krzysiek napisał, że tak, chodzi o to, o double buffering, ale Michał niżej napisał, że chodzi o mode 13H i to się troszeczkę jedno z drugim łączy, bo tam było takie coś, że było, nie wiem, tłumaczyć, odpowiadać, czy jeszcze poczekamy?
Słuchaj, najpierw musisz wybrać zwycięzcę, a potem możesz właśnie tłumaczyć. Bo mamy jedną książkę.
Pierwszy napisał Krzysiek Wilczyński. Trochę nie fair, bo ja Krzyśka znam osobiście, więc nie wiem, czy to jest fair.
Zakładamy, że gracie fair, więc...
Tak, mówiłem. Generalnie było tak, że adresowanie banków pamięci było 16-bitowe, ale dwa pierwsze bity chyba były jako selektor banku. Co powodowało, że można było zaadresować tylko na 14 bitach, więc 75% VRAM leżało odłogiem. I dlatego się nie dało na standardowej karcie VGA zrobić double bufferingu, bo po prostu miejsca nie starczyło na te wszystkie bitmapy. A Mike Abrash, który wtedy pracował, wykminił jakąś magiczną instrukcję assemblerową, jakiś nieudokumentowany opcode, który przełączał ten tryb adresowania wyłączał te dodatkowe 2 bity i nagle się okazało, że można zaadresować cały megabajt pamięci. Czyli megabajt pamięci w 91 roku, to proszę Państwa, starczy każdemu.
Świat i ludzie.
Tak. I po prostu oni to odkryli, jak to zrobić. Nagle się okazało, że mogłem zrobić double buffering, w związku z czym była płynna gra w pseudo 3D i ten, jakby to ładnie tak powiedzieć, było płynne bez steringu, że się obraz nie darł, bo było szybko, był double buffering. Więc tutaj dużo ludzi się kręciło wokół banków pamięci, double bufferingu i tych tam trybów adresowania, ale tak nikt nie powiedział dokładnie, o co chodzi.
No dobra, ale to twoje prawo wybrać zwycięzcę, więc uznajemy za rozstrzygnięty konkurs. Krzysztofie, mail na adam@trzeciastrona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu i książka ruszy do ciebie. No dobra, Adamie, to kto teraz? Może ty, bo ty masz...
Teraz ty. Wiesz,
nie, teraz, ja? Teraz ty. Teraz ja z tą wyjściówką? Dobrze. Dobrze, to mamy do rozdania wyjściówkę na Umayhaka oczywiście. I ja wyświetlę pytanie, bo jest... Nie wiem, czy to jest na czas, czy nie na czas. Może ktoś pamięta. W zeszłym roku robiliśmy taką audycję specjalną o Umayhaku i w trakcie tej audycji był konkurs na wierszyk o Umayhaku. I jeden z tych wierszyków chciałem nawet zacytować na scenie. Tak bardzo mi się spodobał. On był bardzo specyficzny. Mieści się w jednej linijce. Proszę go zacytować w całości i najlepiej bez literówek. Albo z jakimiś minimalnymi. To jest trochę taki wyścig na czas, ale zobaczymy, kto najszybciej przewija YouTube'a. Nie jest o górach, nie jest w ogóle o górach, nie. Przy rozdawaniu wejściówek na Umayhaka staramy się robić konkursy o konferencjach, a tym razem o naszej. I tak w ogóle to musimy się jeszcze umówić na jakąś audycję specjalną o Umayhaku, bo skoro program jest już opublikowany, to czas go omówić, ale to znajdziecie na stronie zaufana3strona.pl, jakby ktoś nie pamiętał. Tam będzie informacja o tym, że audycja specjalna o Umayhaku, albo w tym tygodniu to nie dam rady, ale w przyszłym to już na pewno. W przyszłym tygodniu na pewno zrobimy. No więc szukacie wierszyka teraz. Szukacie już bardzo specyficzny wierszyk, napisany bardzo fajnym slangiem. Aż mi się miło go przypomniało, jak szukałem jakiegoś pytania dla was. Wy szukacie odpowiedzi, a ja mam jeszcze pytanie do naszego gościa, takie na czas, kiedy wy szukacie wierszyka. Michale, miałeś kiedyś dosyć tego security?
Tylko co piątek.
A tak naprawdę, tak? Nie masz jeszcze dosyć?
Nie.
Po tylu latach?
I to tak śmiesznie, bo nawet to nie padło, nie wiem, czy było takie pytanie, ale ja to tak troszeczkę idę, zaczynając... Ludzie zazwyczaj mają inną ścieżkę, zaczynają gdzieś od jakiegoś assemblera i idą tam w kierunku jakichś tam polityk bezpieczeństwa, a ja tak przeszedłem troszeczkę odwrotną ścieżkę i idę coraz niżej. No właśnie ostatnio bardzo dużo siedzę tam w KVM-ie i QM-u i jemu tam tematach bardzo, bardzo niskopoziomowych i strasznie mi się to podoba i tak nie mam dosyć. Naprawdę, zwłaszcza, że branża security ciągle się rozwija i rzeczy, które 10 lat temu w ogóle nie przyszłyby nam do głowy, to dzisiaj są po prostu traktowane jako coś bardzo, bardzo możliwego do zrobienia. Na przykład fuzzing 15 lat temu to było generalnie jakieś tam wrzucanie multum danych na jakiś program i patrzenie, czy się wywali. Teraz mamy tam coverage guided, ale coverage guided już się robi powoli trochę za mało wydajne, bo jak mamy tam, nie wiem, 30-40 instancji na EFL-u, to EFL-a na jednym kernelu to połowę czasu procesora to są kernel locki, więc na przykład ludzie piszą emulatory w ogóle kodu x86, żeby mieć po prostu, żeby było bez context switchingu, żeby fazować. I wtedy można sobie robić tam snapshotting pamięci i tak dalej, i tak dalej. Po prostu to jest bardzo fascynujący obszar, który mnie ostatnio trochę pochłonął i myślę, że jeszcze w całym tym security jest dużo innych tego typu tematów, które można spokojnie najbliższe 10 lat, można spokojnie sobie zaplanować pracę.
Słuchaj, no bardzo, bardzo pozytywnie to zabrzmiało, także cieszę się, że tą wypowiedzią powoli będziemy zamykać program, bo to tak optymistyczny. Czasem mamy takie pesymistyczne konkluzje, to czasem można i optymistyczne.
Myślę, że jest fajnie, zawsze przyświeca mi idea żartobliwa, że the best security is job security, Więc na pewno jeszcze w tym całym security jest dużo do zrobienia i na pewno brakuje ludzi, którzy chcieliby się tym zająć, więc jestem w miarę... Ja wiem, że czasami sprawiam wrażenie gdzieś tam na Twitterze, że jestem strasznie depresyjną osobą, ale tak naprawdę jestem w miarę pozytywnie nastawiony do rzeczywistości. Jest dobrze, będzie lepiej.
To wyśmienicie. To bardzo, bardzo miło słyszeć takie słowa optymistyczne. Słuchajcie, mamy zwycięzcę. U nas najszybciej wyskoczył Karol. Widać, że przewijanie YouTube'a działa i dojechaliście do właściwego miejsca. Tak, to był taki piękny wierszyk. What the fuck of my heart for the wind going in. Strasznie mi on się wtedy spodobał i do tej pory mi się podoba. Nadal jest aktualny, więc Karolu, napisz mi maila. Nie musisz podawać numeru paczkomatu i numeru telefonu.
Mogę zrobić korektę. Wulkan wyżej był minutę wcześniej.
A ja nie zauważyłem. Już patrzę. Dobrze, że ktoś czytał.
Faktycznie.
Wukalor, czy ty przypadkiem nie brałeś wcześniej udziału w konkursie i nie wygrywałeś?
Słuchaj, Wukalor, musisz się przyznać, czy masz wyjściówkę, bo jak nie masz, to ją dostaniesz oczywiście. Dzięki Michale za korektę. Ja się tak jednym okiem słuchałem, drugim czytałem i widocznie to słuchające nie przeczytało. Jak na szczęście to jest nagroda, której mogę wyprodukować dowolną ilość, więc Wukalor, jeżeli nie masz jeszcze wyjściówki na MyHacka, to masz. Także i Karol, i Wukalur, napiszcie po prostu maila bez numeru paczkomatu, bo to towar dostarczany drogą elektroniczną jest, więc możecie śmiało. Tak, to dla potomnych jeszcze zostawię to na ekranie. Faktycznie jest to, obie odpowiedzi są prawidłowe, Wukalur był najszybszy. No dobra, słuchajcie, to Adamie, teraz ty.
No to teraz jeszcze kolejna książka. Od tego samego sponsora, że tak powiem, bo druga nam została. Też o Rayleigh'u, 97 rzeczy każdy engineering manager powinien wiedzieć. Tutaj jest taka książeczka. I ktoś już pytał, czy będzie pytanie z hakerów. Tak, będzie pytanie z hakerów, jak co tydzień. Więc pytanie na dzisiaj brzmi: podaj imię i nazwisko sławnego muzyka, który miał swój epizod w firmie The Hackers. I nie liczy się tu Mark Anthony.
Pytania robią się coraz trudniejsze.
Tak.
Znaczy... Tak naprawdę to jest program o górach i Himalajach.
I o filmie
The Hackers. Tak. No, o niczym innym tutaj w zasadzie nie rozmawiamy.
Słuchajcie,
czasem o komputerach, ale rzadko.
Jak myślałem nad tym pytaniem dzisiaj, to sam się zaskoczyłem. W sensie ja nie wiedziałem, że ten muzyk był w tym filmie. Także to taka ciekawostka.
Ja to widzę, że ludzie burzą na tym, że za dużo pytań z hakerów, to ja bym tylko powiedział, że jak będziecie niegrzeczni, to będą pytania z filmu Haker polskiego i będziecie musieli obejrzeć.
Już chyba były.
A to nie jest głupi pomysł. Ja mam dla konkurencji. Ja nawet... Czy ja mam ten plakat?
Słuchajcie, ten muzyk jest super sławny. Ale taki mega, mega super sławny muzyk.
Nie jest to Michael Jackson.
I nie jest to Michael Amato.
I nie jest to John Bon Jovi.
Chociaż kto wie, może i John Bon Jovi grał w hakerach i jeszcze tego nie odkopaliśmy.
Śledź tam, Adamie, śledź.
Patrz.
W przeciwieństwie do mnie.
Celine Dion. No, okej.
Okay. Zenek Martyniuk. To w tej polskiej
Zenek
wersji.
Też nie grał.
Dobrze by się wpisał.
Dobrze, no to ja może dam podpowiedź, żebyśmy nie przeciągali. Czy jeszcze chwilkę? Dobrze, więc podpowiedz mi, ten super sławny muzyk jest super sławny z tego, że w swoim oryginalnym zespole śpiewał w duecie z pewną panią.
Ktoś podpowiedział, naprawdę.
I to jest super sławny zespół.
Ja dalej nie wiem. Ja widziałem odpowiedź, ale nie mam pojęcia. Średnio znam na muzyce. No właśnie, czy to się da znaleźć w Google w ogóle? Bo wiesz, ludzie szukają.
Da się znaleźć na IMDb.
Właśnie, zostawcie już tego Google'a, bo zaraz będą dzwonić po Michała, żeby podnosił. Bono. Nie, to nie był Bono. Tego znam.
Nie był to Bono. O, mamy prawidłową odpowiedź, proszę. A nie wiem, czy jest to pierwsza. Podejrzewam, że tak. Rafał R. Już jeszcze weryfikuję. Nie wiem, czy kojarzycie tego pana. Jeżeli nie kojarzycie, to na pewno kojarzycie zespół Eurythmics i Annie Lennox. I pan David A. Stewart jest częścią zespołu Eurythmics i miał swój epizod o firmie The Hackers. A nie widzę wyżej odpowiedzi poprawnej, więc więc tak. Rafale, gratulacje. Good catch. Numer paczkomatu i numer telefonu na adom@zaufana3strona.pl. Gratulacje.
No dobrze, słuchajcie, to wygląda na to, że konkurs właśnie niniejszym zakończyliśmy, nagrody rozdaliśmy, Michała przepytaliśmy. To pora powoli kończyć nasz program. Z żalem rozstajemy się, Michale. Fajnie się nam rozmawiało. Cieszymy się, że dbasz o bezpieczeństwo nas wszystkich, chyba że ktoś nie używa usług Google'a, wtedy o bezpieczeństwo większości z nas wszystkich. A czyń dalej swoją powinność, tak długo jak przynosi ci to radość, a może za 10 lat się spotkamy i zapytamy, dlaczego już ci przestało. Oby nie. Ale jeżeli tak się zdarzy, to na pewno zapytamy.
Mi również było bardzo miło i dziękuję wam za poświęcony czas i wszystkim, którzy zechcieli wysłuchać moich wynurzeń również. Więc dziękuję. Do usłyszenia.
Bardzo ci dziękujemy. Jeszcze taka prośba, jeżeli będziesz miał chwileczkę, to zerknij potem na zapis z tego streamu, bo tam widzieliśmy parę pytań od naszych słuchaczy. Być może będziesz miał ochotę też na nie odpowiedzieć.
Oczywiście.
Do zobaczenia. Trzymaj się.
Dzięki. Na razie.
Hej. A my jeszcze wracamy na moment do ogłoszeń duszpasterskich, bo chcieliśmy jeszcze taką drobną przypominajkę zrobić, że to już 26-27 listopada ohmyhack.omychcon.pl znajdziecie tam program i w nim kilkadziesiąt powodów, aby sobie nabyć albo poprosić swojego pracodawcę, żeby wam nabył wejściówkę. A za tydzień spotkamy się z Pawłem Piekutowskim, który dowodzi zespołem CSIRT-u KNF-u. I myślę, że będzie to również bardzo ciekawa opowieść o perspektywie organu nadzorującego rynek banków i nie tylko banków w Polsce i tego, jakie te ataki na te banki są. Więc temat jak zawsze na czasie. A oczywiście będzie to za tydzień w niedzielę o 21:00. Warto sobie wpisać do kalendarza. A na live zaufana trzeciastrona.pl linki do wersji podcastowej, której mam nadzieję nie zapomnę zaraz do internetu wrzucić. A tak, jeszcze jeden pan. O, jest, siedział, słuchał. Książka o czołgach go bardzo zainteresowała. Powiedział, że mam kupić i on będzie czytał w trakcie audycji. No dobrze. Pozdrawiam.
Czyli tak, to już koniec. Godzina 30 prawie. Także, moi drodzy, widzimy się za tydzień, a może nawet spotkamy się wcześniej. To pytanie tego, jak tam Adam ułoży schedule, jeżeli chodzi o MyHacka i przejście przez prezentację. Do zobaczenia.
Pa.